Radia Ortodoksja.
W naszym radiowym studiu gościmy dzisiaj ojca Andrzeja Kuźmę, wykładowcę Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Sława Jezusu Chrystu.
Sława na wieki. Witam serdecznie Pana, witam radia słuchaczy, którzy są zebrani przed Radiem Ortodoksja.
Ojciec Andrzej doskonale jest znany naszym słuchaczom, ponieważ często mamy zaszczyt gościć Was, Ojcze, w Radiu Ortodoksja, a nasza dzisiejsza rozmowa dotyczyć będzie stopni i kategorii świętości i temat, jaki podejmiemy, to oblicza świętości w Cerkwi Prawosławnej. I Ojcze, moje pierwsze pytanie, jak możemy zdefiniować pojęcie świętości?
Świętość jest to coś wyjątkowego i właściwie ten czynnik świętości kierujemy przede wszystkim do samego Boga. On jest święty, on jest źródłem świętości i to źródło świętości rozlewa się też na świat, na stworzenie Boże, gdzie człowiek jest szczególnym elementem stworzenia, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i jest powołany, właściwie był od samego początku powołany do tego, aby zbliżać się do Boga. Dzisiaj byśmy powiedzieli, każdy człowiek jest powołany do tego, aby zbliżać się do świętości Bożej. I w kontekście ojców cerkwi my mówimy też o przebóstwieniu. To jest każdy człowiek wezwany jest do przebóstwienia, to do zbliżania się do tego źródła świętości, którym jest Bóg. Apostoł Paweł w swoich listach bardzo często kieruje słowa do świętych tego i tego kościoła, czyli do świętych tej i tej cerkwi. A więc w dzisiejszym pojęciu, kiedy my mówimy o świętych, my mówimy przede wszystkim o tych, którzy wierzą w Chrystusa. I apostoł Paweł właśnie nazywa świętymi tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, czyli tych, którzy przybliżyli się do źródła świętości i to jest jak gdyby określane mianem świętych. I właściwie w dzisiejszej liturgii my też widzimy ten wątek, kiedy wierni, ci, którzy uczestniczą w Eucharystii, ci, którzy uczestniczą w nabożeństwie, są nazywani świętymi. I tutaj odwołam się do tego zdarzenia, kiedy tuż przed pryczastiem duchowny wzywa, właściwie my nie widzimy, co on robi, ale on podnosi agniec Boży, to jest chleb, ciało Chrystusowe, tak, i mówi święte dla świętych, czyli to jest nasza świętość, czyli sam Bóg daje się człowiekiem, ludziom, tak, w postaci swego ciała i nas nazywa też świętymi. My odpowiadamy, jeden jest święty Bóg, on jest tak gdyby święty. A więc jeśli mówimy o definiowaniu świętości, to trzeba powiedzieć, że jest to cecha Boża, która rozlewa się na wszystkich ludzi, wszystkich wierzących w Chrystusa, a z drugiej strony my w historii Cerkwi, żyjąc przez przeszło 2000 lat, prawda, myśmy stworzyli, może nie tyle myśmy stworzyli, określamy pewną grupę ludzi, którzy żyli w pewnym okresie, wcześniej, mniej wcześnie, prawda, jako tych wyróżniających się. Właściwie ten wątek świętości, on był cechą i pierwszych chrześcijan, ale takim najbardziej ważnym elementem, i o którym my mamy świadectwo mówiące o oddawaniu czci świętym, to są właśnie męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa. To są apostołowie, którzy głosili naukę Chrystusową. To jest jak gdyby szczególna kategoria świętych, głosicieli Słowa Bożego. Natomiast męczennicy, którzy oddawali swoje życie za Chrystusa, to są pierwsze osoby, których pamięć czci się w dniu ich śmierci. Mamy takie świadectwo świętego Polikarpa ze Smyrny. Właściwie Polikarp ze Smyrny jest biskupem Smyrny, ale został zamęczony śmiercią taką męczeńską i mamy opis jego męczeńskiej śmierci i świadectwo chyba pierwsze, które mówi o oddawaniu czci w weselu i radości w dniu jego śmierci. To jest dzień jego śmierci staje się narodzeniem dla życia wiecznego, dla chwały Bożej i w tym dniu ci, którzy go znali, ci, którzy wierzą w Chrystusa, oddawali mu cześć. A więc w ten sposób rodzi się kult świętych, czyli tych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do krzewienia wiary w Chrystusa, kult tych, którzy szczególnie wnieśli wkład właśnie w dzieło ewangelizacji, jak apostołowie, albo też męczennicy. I właściwie tutaj trzeba byłoby zdefiniować wątek świętości jako źródło Bóg, natomiast on rozlewa się też na innych ludzi, gdzie w szczególny sposób ci ludzie stali się bliscy dla Boga i dla nas wzorem.
A czy znajdziemy w Piśmie Świętym słowa, które zachęcają tak nas do oddawania czci świętym?
Właściwie w Piśmie Świętym znajdziemy słowa, które wskazują nam na takie przykłady życia pobożnego, życia świętego, życia oddaniu Boga. I właściwie są to słowa, które kierują się do mężów Starego Testamentu, czyli do proroka Eliasza, do proroka Izajasza, do proroka szczególnie Mojżesza, prawda, ale wszystkich tych, jak my to określamy ogólnym słowem, prawiedników, którzy żyli słowem Bożym w Starym Testamencie. I tutaj jak gdyby wskazuje się, znajdziemy szereg wyrażeń i w Ewangeliach, i w listach apostoła Pawła, które wskazują właśnie na szacunek i cześć osób, które żyły w Starym Testamencie i oddawania im czci. I w naszych dyptychach, w naszych spisach świętych, prawda, ci święci Starego Testamentu, prawiednicy, jak najbardziej oczywiście figurują.
Mhm. Cerkiew na przestrzeni wieków, można powiedzieć, podzieliła świętych na pewne grupy, a mam tutaj na myśli kategorie świętości, jak na przykład męczennicy, apostołowie, prepodobnie. Jakie są jeszcze inne grupy świętych?
Szczególnie wydaje się, że to właśnie w chrześcijaństwie słowiańskim nastąpiła pewnego rodzaju kategoryzacja świętych, odnosząca się do ich życia ziemskiego i do ich posługi. A więc takimi chyba pierwszymi świętymi, których w chrześcijaństwie zaistnieli, to byli męczennicy. Cześć apostołom, ona była oddawana od początku, prawda? Posługa apostolska była czymś wyjątkowym i pamięć apostołów czczono niekoniecznie w związku z ich śmiercią, dlatego że nie zawsze było wiadome, kiedy oni zginęli, ponieśli śmierć męczeńską, ale byli czcieni jako apostołowie. Znamy mniej więcej datę śmierci apostoła Pawła, znamy datę śmierci apostoła Piotra, którzy zginęli w Rzymie, w takim bardzo widnym miejscu ówczesnego cesarstwa rzymskiego, czyli świata, w którym żyli chrześcijanie. Natomiast mamy szereg przykładów męczenników, którzy właśnie cierpieli za to, że wyznawali Chrystusa, natomiast przez państwo byli określani jako albo burzyciele porządku rzymskiego, albo ateiści. Państwo rzymskie było państwem religijnym, trzeba powiedzieć, i państwo rzymskie czciło bogów, oczywiście bogów pogańskich, więc chrześcijanie odmawiali oddawania czci bogom pogańskich, natomiast oddawali cześć Bogu prawdziwemu i jemu, jego synowi, Jezusowi Chrystusowi, a więc przez państwo rzymskie byli uważani za ateistów, a ateizm w cesarstwie rzymskim był karany. A więc męczennicy to jest pierwsza kategoria, natomiast w ciągu życia cerkwi, długiego życia, prawda, tworzą się pewnego rodzaju kategorie. I związane one są właściwie z życiem cerkwi. Wraz z pojawieniem się monastycyzmu. Monastycyzm w swojej formie takiej bardzo rozległej i masowej pojawia się dopiero w IV wieku, prawda? I wśród tych mnichów, którzy poświęcają życie swoje, aby osiągnąć Królestwo Boże, są szczególni asceci i którzy właściwie stają się później takim wzorem dla swoich uczniów. I właściwie świętych mnichów nazywa się prepodobnymi. I my taką kategorię mamy, świętych mnichów, którzy są prepodobni. tak? Prawdopodobnie Siergi Radniuski na przykład. A więc są to mnisi, którzy zostali kanonizowani, zostali świętymi i właściwie oni osiągnęli podobieństwo do Boga. Prepodobny, tak? Czyli swoje życie oddaje Bogu i w ten sposób upodabnia się do obrazu Bożego, czyli do, jak powiedzieliśmy na początku, do tego źródła świętości i staje się w ten sposób określany jako prepodobny. Duchowni, którzy są męczennikami, stali się, nazywani są świeszczennomuczenniki, prawda? Biskupi, którzy ponieśli śmierć męczeńską, są świecicielami określani. I właściwie w języku też polskim nie stworzyliśmy pewnych jeszcze takich dosyć trwałych ram dla określenia tych kategorii. Posługujemy się najczęściej tym właśnie wyrażeniem cerkiewno-słowiańskim. Odszukujemy pewne wyrażenie w języku greckim, chociaż mi się wydaje, że w języku właśnie cerkiewno-słowiańskim są one bardziej takie żywe i hagiografia słowiańska stworzyła więcej tych kategorii. Na przykład też ci, którzy w sposób szczególny wpłynęli na kształtowanie się postawy narodu, na przykład. To jest cesarz Konstanty Wielki, nazywany jest równoapostolnym, czyli równy apostołom. Dlatego, że wydał edykt mediolański, tak, z jednej strony, a z drugiej strony edykt mediolański stawiał chrześcijaństwo jako religię równouprawnioną z innymi religiami w Cesarstwie Rzymskim, ale sam cesarz już coraz bardziej odchodził od pogańskich zwyczajów i coraz bardziej zbliżał się do chrześcijaństwa. Właściwie chrześcijaństwo przyjął już na łożu śmierci, natomiast sprzyjał rozwojowi cerkwi i jest on nazywany równoapostolnym. I takich równoapostolnych jeszcze więcej jest i cesarzy, królów, tak, i na przykład mamy świętych Cyryla i Metodego, prawda, jako nauczycieli Słowian, którzy przyczynili się do nawrócenia się wielkich mas społeczeństwa ówczesnego, tak, to jest Słowian na Morawach, tak, i dzisiaj my też korzystamy z tego dorobku, oni są również nazywani równoapostolnymi. A więc to jest kolejna kategoria. Innych takich kategorii oczywiście możemy wymienić jeszcze szereg, jako wielikomuczennik, czyli który w sposób szczególny był prześladowany, był zamęczony. I tutaj mamy przykład świętego Jerzego, wielikomuczennika. Z tych kategorii właściwie odnosimy do, możemy odnosić do wielu świętych, natomiast nie zmienia to faktu, że te osoby w sposób szczególny, prawda, przybliżyły się do podobieństwa Bożego, do źródła świętości, którym jest sam Bóg.
A jakie są formy oddawania czci świętym?
Właśnie jeszcze raz wrócę do tego zabytku wczesnochrześcijańskiego, który opisuje śmierć świętego Polikarpa. Po pierwsze, kult relikwii. I tutaj mamy też właśnie w opisie tego, że męczeństwa świętego Polikarpa, świadectwo odnoszące się do tego, że oddajemy cześć tym, co pozostało ze świętych. Akurat jeśli chodzi o świętego Polikarpa, jego szczątki zostały spalone i autor tego tekstu, czyli opisu żywota świętego Polikarpa, mówi o tym, że w dzień jego śmierci, czyli w dniu pamięci, po pierwsze, może tak, zebraliśmy to, co zostało z jego szczątków, czyli resztę kości, które wyciągnięto z pożaru, właściwie nie z pożaru, a ze miejsca, gdzie zostały spalone i są one dla nas cenniejsze od klejnotów. A więc jest to świadectwo mówiące o tym, że cząstki, więc relikwie, bo dzisiaj byśmy powiedzieli świętych, są czymś niezwykle ważnym. A więc pierwsza forma to jest oddawanie czci relikwiom. Tym, co pozostało od świętych, my wiemy też, że niektórych ciała świętych, którzy zmarli, nie rozkładają się, a więc pozostały w takim stanie nienaruszonym. My nazywamy to w języku słowiańskim nietlenny, czyli tlen ich nie dotknął i nie rozłożyły się, nie rozsypały się, a pozostają właśnie takimi ciałami, relikwiami w całości. A więc pierwsza forma to jest oddawanie czci relikwiom w dzień ich pamięci. Pierwsze chrześcijaństwo właściwie jeszcze nie ma ikony jako takiej i nie ma rozwiniętego kultu świętych w postaci ich obrazów, ich ikon. Natomiast już mamy w V-VI wieku, mamy świadectwo mówiące o tym, że ikony apostoła Pawła są tworzone, ikony apostoła Piotra są tworzone i właściwie już VI Sobór Powszechny, właściwie Sobór Truliański nakazuje, aby tworzyć ikony Chrystusa w postaci ludzkiej, a nie przedstawiać go jako baranka. A więc kolejną formą oddawania czci świętym to jest jak gdyby czczenie ich pamięci, najczęściej w dniu ich śmierci, w dniu ich pamięci, oddając cześć ikonom. Mamy też szereg innych takich świadectw mówiących o tych, że palono świece przy ikonach świętych. Więc to jest taka kolejna forma. Z innych form, oczywiście można by mówić tutaj o procesjach z relikwiami świętych, z czczeniem pewnych elementów, które należały do świętych, tak, na przykład kajdany apostoła Piotra albo Pawła, właściwie też stają się swego takiego rodzaju reliktem. Natomiast cały czas ten wątek oddawania czci w postaci materii, czy ikonie, czy relikwii świętych, on za każdym razem odnosi się do samego świętego i do naszych próśb skierowanych do niego, aby on wstawił się za nami u Pana Boga. To jest cały czas wracamy do tego źródła świętości. To nie święci są naszymi odkupicielami, to sam Chrystus jest naszym odkupicielem, ale poprzez ich wstawiennictwo, ich zasługi, można powiedzieć, które zostały docenione i przez samego Pana Boga, prawda, my zwracamy się do nich, aby oni zwrócili się do samego źródła świętości o pomoc, o wsparcie, o to, co ludzie proszą.
Ojcze, chciałbym jeszcze zapytać o miejsce Matki Bożej, która też jest człowiekiem.
Tak, Matka Boża jest człowiekiem i tak jak każdy człowiek czeka sądu Bożego, natomiast jej świętość jest szczególna i nieprzypadkowo my nazywamy ją Presvyataja, prawda? To jest święta, najświętsza albo przenajświętsza. Jest ona matką samego Odkupiciela. Jej kult pojawia się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Mamy świadectwa takie od świętego Ireneusza z Lyonu, od świętego Justyna, filozofa, męczennika, który porównuje Matkę Bożą do Ewy. Tak, i wskazuje, że człowiek upadł poprzez pierwszą Ewę, tak, która wyraziła swoje nieposłuszeństwo. Natomiast odkupienie dokonuje się poprzez drugą Ewę. Właściwie jest to pewnego rodzaju rozciągnięcie takiej paraleli. U apostoła Pawła mowa jest o Adamie, który upada, i o Chrystusie, który odbudowuje całe stworzenie. I tutaj właśnie ci ojcowie wspomniani, czyli Justyn filozof, czy Ireneusz, ojcowie cerkwi, prawda, rozciągają tą paralelę i na Maryję. To jest pierwsza Ewa, była przyczyną upadku, a druga Ewa jest początkiem odbudowy, odkupienia. I dlatego też ona stała się bardzo czczoną, świętą w cerkwi całej, właściwie od samego początku jej kult się rozwijał i to nie jest przypadkowym, że w chrześcijaństwie zaistniało, w prawosławiu szczególnie, tak dużo ikon, które przedstawiają Matkę Bożą, związane są często z miejscem powstania tej ikony, tak jak Jabłoczyńska Matka Boża, Białostocka Matka Boża, Częstochowska, czy Watopecka, czy jeszcze szereg innych, które powstały ikony i w tychże ikonach jest oddawana cześć właśnie dla niej, jako Przenajświętszej Dziewicy i dla Maryi i też Teotokos, to jest Bogorodzicy, dlatego że on ją tą swoją świętością, prawda, określono, że Matka Boża jest rodzicielką Boga, więc od początku zrodziła Boga i oprócz tych kategorii nazywania ją Przenajświętszą Dziewicą, Maryją, prawda, bardzo ważne określenie jest Bogorodzica, Teotokos, czyli ta, która zrodziła Boga.
Ojcze, podsumowując naszą rozmowę dotyczącą świętości, oczywistym jest, że każdy prawosławny chrześcijanin powołany jest do bycia, do zostania świętym, osiągnięcia łaski Bożej i w każdym miejscu, niezależnie gdzie mieszkamy, powinniśmy dążyć do rozwoju duchowego, do pielęgnowania naszej wiary, do obrony wartości, które przekazuje nam Cerkiew, i do bycia prawdziwymi uczniami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I myślę, że każdemu możemy życzyć, aby w swoim życiu osiągnął ten cel świętości.
Tak. Wydaje mi się właśnie, że w naszym życiu takim wzrastania duchowego absolutnie powinniśmy się wzorować na świętości życia tych, którzy stali się świętymi. Tak, natomiast człowiek w swoim bycie, i to ojcowie bardzo mocno podkreślają, że my, dążąc do ich naśladowania, dążymy poprzez swoją pokorę i takie uniżenie. To jest, tworzy się w dzisiejszym świecie pewnego rodzaju taki obraz, tak, bycia świętym. W prawosławiu obraz bycia świętym jest to obraz pokory. Obraz swojego niedostojeństwa. Jeśli my jego w sobie czcimy, rozwijamy ten obraz pokory, obraz swojego niedostojeństwa, ale ufności w łaskę Bożą, to my w ten sposób zdobywamy właśnie łaskę tą Bożą i w ten sposób, jak to ojcowie cerkwi nazywają, przebóstwiamy się, to jest upodobniamy się do Boga. I to jest cel życia człowieka. Cel życia człowieka jest upodobnianie się do Boga. I on się realizuje poprzez naszą codzienną modlitwę, poranną, wieczorną, poprzez modlitwę w cerkwi, poprzez naszą postawę wobec drugiego człowieka, w którym my widzimy też obraz Boży. Przede wszystkim on realizuje się w uczestnictwie w Eucharystii. To jest źródło na ziemi naszego uczestnictwa w Bogu. I o tym powinniśmy pamiętać i tego nie możemy w żaden sposób zaniedbywać, prawda? I to jest, tutaj my mówiliśmy na początku o Eucharystii jako tym, kiedy duchowny mówi święte dla świętych, tak? Jeden święty Pan. Są to, prawda, te wątki, które człowiek w swoim życiu powinien rozwijać właśnie poprzez swoją pokorę, naśladowanie świętych i życia w Bogu. W ten sposób, jak mówi święty Atanazy Wielki, święty Ireneusz, dokonuje się przebóstwienie człowieka.
Ojcze, dziękuję za tę rozmowę i przybycie do naszego studia, a naszym słuchaczom przypomnę, że gościliśmy ojca Andrzeja Kuźmę, wykładowcę Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Sława Jezusu Chrystusowi.
Sława na wieki.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.